Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Zdobywanie wiedzy przyczynia się do integralnego rozwoju społeczeństwa, powiedział papież do uczestników Kongresu Studentów Zagranicznych. Dyskusje wokół Amoris Laetitia służą jej lepszej recepcji, uważa arcybiskup Charles Chaput, odpowiedzialny w amerykańskim episkopacie za wprowadzanie w życie tej papieskiej adhortacji. Kubańska diaspora modli się o pokój dla swojej ojczyzny po śmierci Fidela Castro. Arcybiskup Miami przypomina o zbrodniach komunistycznego dyktatora. Witam 1 grudnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ważne jest, aby nowe pokolenia szły w kierunku budowania zdrowszego społeczeństwa, aby czuły się odpowiedzialne za rzeczywistość, w której żyją i były budowniczymi przyszłości, powiedział papież do uczestników 4. Światowego Kongresu Studentów Zagranicznych zorganizowanego przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.
Na tym, komu dane jest studiować, spoczywa także odpowiedzialność za służbę dobru wspólnemu. Wiedza jest drogą szczególnie przydatną dla integralnego rozwoju społeczeństwa, a być studentem w obcym kraju, o innym horyzoncie kulturowym, daje możliwość poznania nowych języków, nowych zwyczajów i tradycji. Gdy poszerza się zdolność do wchodzenia w relacje, wzrasta zaufanie do siebie samego i do innych, horyzonty się poszerzają, wizja przyszłości się powiększa i rodzi się pragnienie, aby budować razem dobro wspólne.
Rozbieżności poglądów i dyskusje biskupów na temat adhortacji Amoris Laetitia są chyba niezbędne dla jej jak najlepszego wprowadzenia w życie Kościoła, uważa arcybiskup Charles Chaput. Metropolita Filadelfii stoi na czele Komisji Amerykańskiego Episkopatu do spraw wprowadzania w życie tego posunodalnego dokumentu papieża Franciszka. Mówiąc o sporach dotyczących tej adhortacji, arcybiskup Chaput przypomniał, że Europa i Ameryka Północna mają za sobą 50 lat rewolucji seksualnej. Chrześcijańska wizja małżeństwa, rodziny i płciowości często jest ignorowana i krytykowana. Otaczająca nas kultura nie jest nastawiona pozytywnie do Ewangelii. Dlatego ludzie są napięci, muszą się zmagać z wielkim zamieszaniem, jakie panuje w tej dziedzinie. A trzeba pamiętać, że dwuznaczności odnośnie do komunii dla rozwodników w nowych związkach wpływają na rozumienie nie tylko jednego, lecz dwóch sakramentów małżeństwa i Eucharystii, podkreśla arcybiskup Chaput. Zastrzega on jednak, że starania papieża o zachowanie integralności małżeństwa i rodziny są oczywiste. On sam przekonał się o tym jako gospodarz ostatniego światowego spotkania rodzin w Filadelfii. Umocnienie małżeństwa i rodziny jest też jedynym celem Amoris Laetitia. Jednakże jeśli poważni uczeni twierdzą, że dokument ten zawiera elementy, które są dwuznaczne, to sprawa ta powinna być potraktowana w sposób uczciwy i bezpośredni, podkreśla szef Komisji Amerykańskiego Episkopatu do spraw wprowadzania w życie adhortacji Amoris Laetitia. Na Kubie wciąż jeszcze są więźniowie sumienia, ich żony i matki bezskutecznie upominają się o ich wolność. Przypomniał o tym podczas specjalnej modlitwy za Kubę arcybiskup Tomasz Łęcki, ordynariusz Miami na Florydzie. To właśnie tam żyje najliczniejsza kubańska diaspora. Nawiązując do śmierci kubańskiego dyktatora, arcybiskup Łęcki przypomniał, że komunistyczny reżim zdziesiątkował tamtejszy kościół. Wielu katolików w obawie przed prześladowaniami ukrywało swą wiarę, a nawet publicznie się jej wypierało. Liczni nie przestali jednak przekazywać daru wiary swym dzieciom i wnukom. Kubańczycy to szlachetny i umęczony naród, przypomniał amerykański hierarcha, zapewniając, że we wszystkich tych udrękach towarzyszy im ich patronka, Matka Boża z El Cobre. Zwracając się do kubańskich migrantów, arcybiskup Łęcki przypomniał, że każdego czeka śmierć i Boży Sąd. Teraz przyszła kolej na Fidela Castro. Boży Sąd jest miłosierny, co nie oznacza, że nie jest on również sprawiedliwy, podkreślił amerykański hierarcha.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
1 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Nasz program rozpoczniemy od prezentacji papieskich intencji na grudzień. Następnie nadamy pierwszą część felietonów księdza Marcina Dąbrowskiego o historii relacji między chrześcijaństwem i islamem. Zapraszamy. Jak co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. W pierwszej z nich, aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy. Papież jest bardzo zaniepokojony tym smutnym zjawiskiem, kiedy w swoim ubiegłorocznym, bożonarodzeniowym orędziu Urbi et Orbi mówił o najsłabszych, których pozbawia się dziś ich ludzkiej godności, na pierwszym miejscu wymienił właśnie dzieci zmuszone do tego, by być żołnierzami. A spotykając się przed 2 laty z biskupami Demokratycznej Republiki Konga, stwierdził w skierowanym do nich przesłaniu, że z przerażeniem myśli o tych dzieciach, o tych młodych ludziach, których wciela się siłą do walczących oddziałów i zmusza do zabijania swoich współobywateli. Podczas swej ubiegłorocznej podróży do Afryki na spotkaniu z młodzieżą w stolicy Ugandy Kampali, Franciszek wysłuchał m.in. świadectwa Emanuela Odonkonojero, który był jednym z 60 tysięcy dzieci zmuszonych do walki w oddziałach rebelianckiej armii oporu Pana. Ojciec Święty tak do tego nawiązał w swoim przemówieniu.
Co me imagino? I todos juntos hagamos un acto de imaginar.
Wyobrażam sobie i wszyscy razem możemy sobie wyobrazić cierpienia Emanuela, kiedy widział, że jego koledzy są torturowani, gdy zobaczył, że zostali zamordowani. Ale Emanuel był odważny, okazał męstwo. Wiedział, że jeśli go złapią podczas ucieczki, to go zabiją. Podjął ryzyko, zaufał Jezusowi i uciekł. A dziś jest tutaj wśród nas, po 14 latach, jako absolwent studiów z zakresu nauk administracyjnych. Nasze życie jest jak ziarno. Trzeba umrzeć, aby żyć. Czasami umrzeć fizycznie, tak jak stało się z kolegami Emanuela.
Papież poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W grudniu mamy się modlić, aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją. Franciszek, choć został powołany na stolicę Piotrową z krańca świata, z leżącej w Ameryce Południowej Argentyny, dobrze zna problem Europejczyków. Jest głęboko zatroskany o to, by powrócili do swych chrześcijańskich, ewangelicznych korzeni, powtórnie odkrywając ich znaczenie i wartość. Tak mówił o tym przed 2 laty podczas swej wizyty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
Vi esorto perciò a lavorare perché l'Europa riscopra la sua anima buona.
Zachęcam was do pracy nad tym, by Europa na nowo odkryła swą dobrą duszę. Nieznany autor z II wieku w liście do Diogneta napisał, że czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Zadaniem duszy jest wspierać ciało, być jego sumieniem i pamięcią historyczną. A Europę i chrześcijaństwo łączą 2000 lat historii. Historia ta nie jest wolna od konfliktów i błędów, również grzechów, ale zawsze ożywiało ją pragnienie budowania dobra. Widzimy to w pięknie naszych miast, a jeszcze bardziej w pięknie licznych dzieł miłosierdzia i budującej ludzkiej współpracy rozsianych na kontynencie. Tę historię w dużej części trzeba jeszcze napisać. Jest ona naszą teraźniejszością, a także naszą przyszłością. Jest naszą tożsamością, a Europa bardzo potrzebuje odkryć na nowo swoje oblicze, aby się rozwijać zgodnie z duchem swoich ojców założycieli, w pokoju i zgodzie, bo sama nie jest jeszcze wolna od konfliktów.
Przed Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy, oraz ewangelizacyjną, aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
We współczesnym świecie coraz częściej dochodzi do konfrontacji dwóch religii i cywilizacji, chrześcijańskiej i muzułmańskiej. W tym kontekście historię wzajemnych relacji między islamem i chrześcijaństwem przedstawia ksiądz Marcin Dąbrowski ze Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
أشهد أن محمد رسول الله.
Do VII wieku termin Arabowie oznaczał Semitów mieszkających na Półwyspie Arabskim. Dziś Arabami nazywa się wszystkich, którzy posługują się językiem arabskim. Współcześnie oprócz Półwyspu Arabskiego, ludność mówiąca w tym języku mieszka w północnej Afryce, Palestynie, Syrii i Iraku. Nie dotyczy to mieszkańców Iranu, którzy, choć są muzułmanami, to są potomkami starożytnych Persów, o czym świadczy używany przez nich język perski, który należy do rodziny języków indoeuropejskich. Następcy Mahometa uważali, że objawienie, które zostało mu dane, należy zanieść poza własne granice. Pojawiło się w nich poczucie boskiej misji. Gdy tylko wewnętrzne konflikty wśród plemion arabskich zostały rozwiązane, nadszedł czas na podbój. Wojna w celu zaniesienia islamu na nowe tereny została w Koranie nazwana dżihadem. Dżihad ma dwa znaczenia. Zgodnie z pierwszym, ważniejszym, chodzi o duchowe zmaganie się ze sobą, z niewiernymi i z niesprawiedliwością. To wewnętrzna duchowa walka, która jest obowiązkiem każdego muzułmanina. W drugim znaczeniu dżihad to fizyczna obrona wiary, także w sposób zbrojny. Nie wszyscy muzułmanie są zobowiązani do wzięcia udziału w tej wersji dżihadu. Jednak każdy muzułmanin powinien go wspierać. Arabscy muzułmanie bardzo szybko zajmowali nowe tereny. 3 lata po śmierci proroka zdobyli Damaszek, a następnie Syrię, Jerozolimę i Egipt. W tamtym czasie istniały 2 wielkie imperia, bizantyjskie i perskie. Stolicą pierwszego był Konstantynopol, jedno z największych miast ówczesnego świata, z bibliotekami, kościołami, sprawnym systemem administracyjnym oraz licznym i dobrze wyszkolonym wojskiem. Na początku VII wieku cesarstwo bizantyjskie obejmowało Azję Mniejszą, czyli dzisiejszą Turcję, Syrię, Palestynę, część Włoch i Afryki Północnej. Imperium Perskie swoimi korzeniami sięga VI wieku przed Chrystusem. Imperium Perskie zostało pokonane pod koniec IV wieku przed Chrystusem przez Aleksandra Macedońskiego. Odrodziło się w III wieku po Chrystusie dzięki dynastii Sasanidów. W tamtym czasie Persowie toczyli wojny najpierw z Cesarstwem Rzymskim, a następnie z Cesarstwem Bizantyńskim. Na początku VII wieku Imperium Perskie obejmowało obszar od Bliskiego Wschodu przez Iran aż do Indii. Zarówno Imperium Bizantyjskie, jak i Perskie, choć często były w konflikcie, to w VII wieku musiały przeciwstawić się wspólnemu wrogowi, jakim byli muzułmanie. Imperium Perskie zostało przez nich zdobyte w 645 roku, a mieszkańcy stopniowo przyjmowali islam, nie ulegając jednak arabizacji. Natomiast jeśli chodzi o Konstantynopol, to zdołał się obronić przed muzułmańskim najazdem.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah.
Judaizm, chrześcijaństwo i islam to trzy religie uznające, że jest tylko jeden Bóg. Wszystkie powstały na Bliskim Wschodzie. Spośród nich tylko chrześcijaństwo i islam mają ambicje uniwersalistyczne. To znaczy, że chcą zdobyć cały świat. W ciągu dziejów te dwie religie rozwinęły się w różnych miejscach. Chrześcijaństwo zdominowało Europę i obie Ameryki. Islam natomiast rozprzestrzenił się w Afryce i Azji. Dzisiaj te religie mają zasięg światowy. Niewiele jest regionów na świecie, w których nie byłoby chrześcijan i muzułmanów. Choć oczywiście proporcje między ich wyznawcami w poszczególnych regionach są różnorodne. Islam od początku swojego istnienia konfrontował się z chrześcijaństwem oraz pokazywał swój wojowniczy charakter. Jezus nakazał, aby propagować chrześcijaństwo poprzez nauczanie. Natomiast Mahomet akceptował użycie siły w sytuacji, gdyby mieszkańcy opanowanych terytoriów nie chcieli przyjąć islamu. W ten sposób od ponad 1300 lat między chrześcijaństwem a islamem występują napięcia. W tym czasie były okresy, gdy chrześcijanie dominowali i panowali nad muzułmanami. Były też takie, w których to muzułmanie zdobywali ziemie chrześcijańskie i narzucali swoją wiarę. Szczególnie w pierwszych dekadach istnienia islamu wiele ziem należących do chrześcijan zostało im odebranych, by później stać się islamskimi. W większości pozostały one takimi do dnia dzisiejszego. Obecnie między tymi dwiema społecznościami zachodzi względna równowaga. Świat chrześcijański dominuje w dziedzinie militarnej i technologicznej, natomiast w świecie muzułmańskim mocniejsze są przekonania i religijna motywacja. Chrześcijaństwo i islam to nie tylko dwie religie. Na nich zostały zbudowane dwie cywilizacje. Cywilizację zbudowaną na chrześcijaństwie nazywamy europejską bądź szerzej zachodnią. Cywilizację zbudowaną na islamie nazywamy cywilizacją islamską bądź muzułmańską. Nazwanie cywilizacji zbudowanej na chrześcijaństwie cywilizacją chrześcijańską jest poprawne jedynie o tyle, o ile pokazuje jej genetyczne uwarunkowania. Jednakże nie oddaje w pełni wpływu wydarzeń, które miały w niej miejsce w ciągu ostatnich stuleci. Chrześcijaństwo w jego wersji katolickiej zaakceptowało rozdzielenie sfery religijnej od sfery politycznej. Dlatego współcześnie przy tworzeniu struktur społeczno-politycznych sprawy religii są z reguły pomijane. Mówienie więc o cywilizacji chrześcijańskiej jest ryzykowne, bo nieprecyzyjne. Lepiej mówić o cywilizacji zachodniej, względnie o cywilizacji euroamerykańskiej, o korzeniach i wpływach chrześcijańskich. W przypadku cywilizacji islamskiej nigdy nie nastąpiło oddzielenie dziedziny religii od dziedziny polityki. Jednak jakby tego było mało, to właśnie religia odgrywa nadrzędną rolę przy tworzeniu całościowego projektu społeczno-politycznego. Można nawet powiedzieć, że ona sama jest tym projektem. W niektórych krajach muzułmańskich teksty religijne tworzą nawet prawo państwowe. Dlatego w nazwie tej cywilizacji nazwa religii jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ to dzięki niej ta cywilizacja istnieje.
Wysłuchaliśmy pierwszej części felietonów księdza Marcina Dąbrowskiego o historii relacji między chrześcijaństwem i islamem. A w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.